Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przyszedł do świątyni i nauczał, przystąpili do Niego arcykapłani i starsi ludu, pytając: jakim prawem to czynisz i kto ci dał tę władzę? Jezus im odpowiedział: ja też zadam wam jedno pytanie. Jeśli odpowiecie mi na nie, i ja powiem wam, jakim prawem to czynię. Skąd pochodził chrzest Janowy? Z nieba czy od ludzi? Oni zastanawiali się między sobą. Jeśli powiemy z nieba, to nam zarzuci, dlaczego więc nie uwierzyliście mu? A jeśli powiemy od ludzi, to boimy się tłumu, bo wszyscy uważają Jana za proroka. Odpowiedzieli więc Jezusowi: nie wiemy. On również im odpowiedział: zatem i ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię. Oto słowo Pańskie. W dzisiejszym refrenie do psalmu usłyszeliśmy słowa: naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami oznacza: naucz mnie przestrzegać Twojego prawa, Twoich przykazań. Wczoraj zastanawialiśmy się nad tym, ile znaczy pokora w życiu człowieka, pokora względem Boga, a więc codzienne zadawanie sobie pytania: Boże, czy ja aby na pewno przestrzegam Twojego prawa, przestrzegam Twoich przykazań, czy je dobrze rozumiem? I dzisiaj też chcemy się nad tym zastanowić, jak pojmujemy Boże przykazania. Wczoraj zastanawialiśmy się nad obowiązkiem właściwego wychowywania dzieci do wiary. Dzisiaj będziemy próbowali zastanowić się nad tym, jakie obowiązki mają dzieci względem swoich rodziców. Jak należy rozumieć Boże przykazanie: czci ojca swego i matkę. Trzeba wracać do tego pytania, trzeba wyjaśniać sobie podstawy, ponieważ jest w tych czasach wiele niezrozumienia nawet najbardziej podstawowych treści. I tak pamiętam, jakiś czas temu przyszedł do mnie pewien chłopiec, świeżo po pierwszej komunii świętej, i mówi: mam problem z czwartym przykazaniem. Nie wiem, jak ma wyglądać oddawanie czci ojcu, matce, bo moi rodzice się nie kochają, oni się cały czas kłócą. Ja nie potrafię ich czcić. I to było dla mnie bardzo bolesne, wsłuchiwanie się w skargę tego chłopaka. Bo z jednej strony przykazanie nakazywało mu czcić, szanować ojca, matkę, ale tymczasem on nie widział, żeby rodzice szanowali siebie nawzajem. Inna sytuacja, już dojrzały mężczyzna mówi o wielkim problemie z tym właśnie przykazaniem względem swojego ojca, który bardzo go krzywdzi, poniża go, porównuje względem rodzeństwa: a twoi bracia, twoja siostra są lepsi, a ty jesteś taki niedojda, taki nieudacznik, wstydzę się ciebie, wypieram się ciebie. I jak ja mam szanować mojego ojca, który mnie tak krzywdzi? I takich przykładów mógłbym tutaj podawać wiele. Zastanówmy się jednak pomimo wszystko, co Bóg uczy nas przez to przykazanie. Zadajemy sobie pytanie, czytając Słowo Boże: będziesz czcił ojca swego i matkę. Czym jest ta cześć? Na czym polega? Czy cześć oddawana rodzicom ma jakieś granice? Czy oznacza posłuszeństwo? Jakie są obowiązki dziecka względem rodzica, a jakie są obowiązki dorosłego dziecka, szczególnie tego, który ma swoją rodzinę, względem swoich rodziców i rodziców żony czy męża, czyli teściów? W tych sprawach, jak powiedziałem, jest dzisiaj wiele niepokojów i niezrozumienia. Czcić ojca i matkę w Biblii oznacza okazywać im szacunek z racji szczególnej pozycji w życiu dziecka. To oni są dawcami życia, to oni są rodzicielami. I jest wiele analogii w życiu społecznym, kiedy okazujemy komuś szacunek z racji na zajmowane przez niego stanowisko. I jest to oznaką kultury, dobrego wychowania, że właśnie pewnym osobom okazujemy szczególny szacunek bez względu na to, czy na to zasługuje, czy też nie. Na przykład osobie prezydenta, papieża, czy też można by jeszcze wiele innych urzędów wskazać. I tak samo, Szacunek się należy naszym rodzicom bez względu na to, czy sobie na ten szacunek zasłużyli, czy też nie. I szacunek ten ma być wyrażany w mowie i w czynach, i w bardzo konkretnych życiowych postawach, o których sobie jeszcze za chwilę powiemy. I teraz w tym miejscu trzeba sobie bardzo wyraźnie powiedzieć. Trzeba wychowywać dzieci do dobrego rozumienia tego przykazania, do wcielania go w życie. Tak jak powiedziałem, no przede wszystkim swoim własnym przykładem. A więc jeżeli ty chcesz, żeby dziecko ciebie szanowało, to szanuj samego siebie, szanuj także swoje dziecko, szanuj swojego współmałżonka, szanuj swoich rodziców. Dzieci bardzo uważnie przyglądają się, jak rodzice traktują swoich własnych rodziców, czyli babcię, dziadka. To jest bardzo konkretna szkoła tego Bożego przykazania. Dzisiaj jednak tego wszystkiego brakuje. Jeden z najbardziej poważnych błędów współczesności to brak wychowywania dziecka do tego przykazania, a raczej w to miejsce jest wychowywanie dziecka do partnerstwa. Dziecko ma być partnerem w stosunku do swojego rodzica. Oczywiście to jest błąd. Dziecko nigdy nie będzie partnerem w stosunku do swoich rodziców. I taka postawa oczywiście wcześniej czy później będzie się mścić. A jeden z takich przykładów, kiedy brakuje tego konkretnego wzorca i kiedy w to miejsce wchodzi partnerstwo, to brak właściwej reakcji rodzica na sytuację, kiedy dziecko nie okazuje rodzicowi szacunku, albo wręcz okazuje mu brak szacunku, albo wręcz rażący brak szacunku. Myślę też, że wielkim nieporozumieniem jest sytuacja, kiedy tolerujemy, czy wręcz zachęcamy dziecko, żeby zwracało się do swoich rodziców po imieniu. Na ten temat zresztą przynajmniej ci, którzy nabyli sobie moją książkę Jak prowadzić dzieci do Boga, poświęcony jest cały rozdział, można sobie tam przeczytać bardzo konkretne argumenty, dlaczego taka sytuacja może później zamieścić się w życiu rodzica. I to jest właśnie błąd współczesności. Nie uczymy dzieci, jak należy rozumieć to przykazanie i jak okazywać swoim rodzicom szacunek. Albo uczymy w taki sposób, że to jest po prostu uczenie błędnych postaw. A więc, czy przykazanie czci ojca i matkę oznacza szacunek bezwzględny i czy oznacza także posłuszeństwo? Oczywiście są pewne granice tych spraw. I o ile w okazywaniu szacunku nigdy nie przesadzimy, tak trzeba już bardzo roztropnie podchodzić do kwestii posłuszeństwa. Otóż przykazanie czci ojca i matkę nie oznacza bezwzględnego posłuszeństwa. Owszem, w Piśmie Świętym jest kilka fragmentów, które zalecają i pochwalają posłuszeństwo rodzicom. Szczególnie to są te fragmenty, które uczą tego dzieci, małe dzieci. Tego na przykład uczył Salomon. Zachęcał dzieci, by były posłuszne swoim rodzicom. Ale także w Ewangeliach na zakończenie historii o znalezieniu Jezusa w świątyni czytamy, że Jezus był potem poddany swoim rodzicom, czyli posłuszny. Jest jednak inne zobowiązanie dziecka, które dorasta, które jest pod opieką swoich rodziców względem posłuszeństwa swoim rodzicom, którzy przeważnie chcą dobra swojego dziecka. A inna jest sytuacja dorosłego dziecka, które ma prawo samodzielnie podejmować życiowe decyzje. Dziecko ma obowiązek być posłuszne swoim rodzicom, oczywiście w pewnych granicach, o których też sobie za chwilę powiemy, ale w przypadku dorosłej osoby nie ma takiego obowiązku i nie będzie grzechu z tego powodu, że dorosłe dziecko nie słucha w jakiejś sprawie swoich rodziców, że chce po swojemu układać swoje życie. Ma do tego prawo. To jest sprawa wolności człowieka. O tym też wczoraj mówiłem, nieraz bardzo bolesny dla rodzica, kiedy rodzic ma świadomość i wiedzę, że dziecko źle wybiera, że błędnie układa sobie życie. To boli, ale czasem trzeba to zaakceptować. Oczywiście jest mądrością dorosłego dziecka zrozumieć, że rodzic, jeśli prowadzi moralne, godziwe życie, jeżeli jest blisko Boga, to warto Go posłuchać, warto pójść za Jego radami ze względu na Jego doświadczenie, ze względu na mądrość, ze względu na to, że jest blisko Pana Boga. I mądre dziecko będzie słuchało swoich rodziców, ale zawsze jest to pewna propozycja, jest to rada. To nie może być przymus. Są także pewne wyjątki od tej reguły, która zakłada, że dorosłe dziecko nie musi i nie ma obowiązku być posłusznym swoim rodzicom. Ten wyjątek to jest sytuacja, kiedy takie dorosłe dziecko mieszka ze swoimi rodzicami, nie założyło jeszcze swojej rodziny i tu konkretnie chodzi o te przypadki, kiedy może to zrobić, ale jednak z pewnych przyczyn, najczęściej z wygody, wybiera życie w tych pieleszach domowych swoich rodziców i wtedy po prostu musi się podporządkować swoim rodzicom, choćby z tego powodu, że mieszka w ich domu, korzysta z ich majątności. Co innego, jeżeli jest dorosły, mieszka z rodzicami, ale nie ma innego wyboru, na przykład ze względu na swoją chorobę. Wtedy posłuszeństwo takiego dorosłego dziecka oczywiście nie jest bezwzględne i jak najbardziej tutaj trzeba szanować autonomię takiej osoby, która jest po prostu zmuszona, żeby korzystać z pomocy czy mieszkania swoich własnych rodziców. Jak powiedziałem, najczęściej tu chodzi o przykład jakiejś choroby albo na przykład małżonków, którzy z pewnych przyczyn, najczęściej ekonomicznych, mieszkają razem z rodzicami, ale jednak są małżeństwem, a więc bytem odrębnym względem rodziców. I tutaj też powinno być poszanowanie rodziców względem tych dzieci, które układają sobie pod ich dachem wspólne życie, chociaż też nie jest to najlepsza sytuacja i w przypadku małżeństw optymalnie jest, kiedy zamieszkują oddzielnie od swoich rodziców. Nie bez powodu Pismo Święte mówi i opuści swego ojca i matkę, ale czasami są takie sytuacje, że niestety nie ma takiej możliwości. Więc w takich sytuacjach, kiedy dorosłe dziecko zamieszkuje ze swoimi rodzicami, na przykład z wygody, jak najbardziej trzeba by było im posłuszne i mądrze mówią ci rodzice takim dorosłym dzieciom, leniuchom życiowym, że jak ci się nie podoba, no to idź na swoje i będziesz robił, co ci się podoba, ale pod naszym dachem masz trzymać się naszych zasad. Nie możesz robić, co ci się żywnie podoba. Tak, jest to słuszne. No ale ktoś powie, zaraz, no to jak z tym posłuszeństwem jest? Przecież są takie fragmenty w Piśmie Świętym, na przykład w liście do Kolosan, w 3 rozdziale, 20 werset. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, albowiem Pan ma w tym upodobanie. I ktoś mówi, no to ksiądz się tutaj myli. Ksiądz zaprzecza Pismu Świętym. I zaraz na to jest odpowiedź. My nie możemy być jak świadkowie Jehowy, że wyrywamy jakiś jeden fragment z Pisma Świętego i interpretujemy w odłączeniu od całego Pisma Świętego. A więc są pewne granice posłuszeństwa i tą granicą jest sytuacja, kiedy rodzice namawiają swoje dziecko do zła, do grzechu. I wtedy nie trzeba i nie wolno być posłusznym, nawet swoim rodzicom. I czasami zauważają to nawet małe dzieci. Razu pewnego przyszedł do mnie na plebanie taki mały chłopiec, około 13 lat i mówi, proszę księdza, no potrzebujemy pieniądze do domu na rachunki, ale tak widać było, że kręcił i w pewnym momencie, kiedy już został przyciśnięty, no przyznał się, no, że kłamie. Ale kłamie, bo rodzice go zmuszają, żeby te pieniądze przyniósł, ale te pieniądze pójdą na alkohol. I on mówi, co ja mam robić? Czy mam słuchać rodziców? Czy mam kłamać? Jak ich nie posłucham, to mnie pobiją. No, bardzo trudna sytuacja. W innym przypadku pewne dziecko skarżyło się, co mam robić, bo powinienem w niedzielę iść na mszę świętą. Chcę iść do kościoła na mszę świętą. Moja babcia chce iść ze mną na mszę świętą. Ale rodzice mówią, nie, zostań w domu, masz odrabiać lekcje, jutro masz sprawdzian. Nie idź do kościoła. I co mam zrobić? Oczywiście wtedy jest obowiązkiem tej osoby, która się dowiedziała, zareagować. A więc jeżeli ja jako kapłan dowiedziałem się, że rodzice posyłają swoje dziecko, żeby wyłudzał pieniądze, czy to od księdza, czy od kogoś innego i to wszystko idzie na alkohol, to moim obowiązkiem jest zareagować, porozmawiać z tymi rodzicami, co robicie. Oczywiście wiemy, że czasami to są konsekwencje tego, że to dziecko spotka jakaś przykrość, więc też to trzeba zrobić mądrze, mądrze zareagować w takich sytuacjach. No ale bardzo często jest tak, że my dowiadujemy się o takich nadużyciach w konfesjonale i już nic nie możemy zrobić. Mamy związane ręce, możemy się tylko modlić za taką rodzinę, za takie sytuacje. Ale najczęściej wie o takich sytuacjach najbliższa rodzina, sąsiedzi i milczą, nic nie robią. Widzą, że dzieciom dzieje się krzywda, a tu trzeba właśnie bardzo konkretnej reakcji. Czasem jest też tak, że rodzice namawiają do zła, do grzechu swoje dorosłe dzieci. Konkretny przykład, kiedy prowadzony jest jakiś rodzinny biznes, na przykład firma rodzinna. Bardzo często dochodzi do jakiejś nieuczciwości. I wtedy powołują się na jakąś lojalność rodzinną, że trzeba tutaj być razem, nie wolno się wyłamywać. Kiedy jedno z tych dzieci, które tą moralność ma zdrową, widzi, że no przecież my tutaj łamiemy prawo, że oszukujemy, że nie wolno. A tutaj cała rodzina jest przeciwko tej jednej osobie, bo wyłamuje się spod rodziny. Albo na przykład nie ma obowiązku i nie wolno być posłusznym w sytuacji, kiedy rodzice namawiają swoje dorosłe dziecko do czegoś przeciwko własnemu małżeństwu tegoż dziecka. Czyli na przykład mówią swojemu synowi, córce, rozwiedź się ze swoim mężem, rozwiedź się ze swoją córką, zostaw go, on nie jest dla ciebie. Też nie wolno być posłusznym tym rodzicom, którzy wprost namawiają do łamania Bożych przykazań, i to bo w poważnych sprawach, na przykład namawiają swoją córkę, by popełniła aborcję. Tak samo, kiedy uderzają w wartości swoich dzieci, na przykład w wiarę, w religijność, w system wartości, szczególnie kiedy jeden z rodziców albo oboje są niewierzący i zachęcają do tego, żeby dziecko porzuciło te swoje wartości, żeby na przykład przestało się modlić, żeby przestało wspierać Kościół i tak dalej, bo oni na przykład myślą inaczej. Albo kiedy uderzają w małżeństwa swoich własnych dzieci plotkami, słowem, czynami, różnego rodzaju szantażami. I wtedy na pierwszym miejscu jest dobro małżeństwa, nie posłuszeństwo rodzicom, ale dobro własnego małżeństwa. I mądrość dorosłych dzieci powinna wtedy nakazywać im podejmować dialog z takimi pogubionymi rodzicami, tłumaczyć im, że to jest złe, że tak nie wolno, że Bóg się temu sprzeciwia, że takie sytuacje nie mogą mieć w rodzinie miejsca, że rodzice nie mogą wykorzystywać swojej pozycji względem dziecka, aby namawiać do zła, że rodzice powinni szanować wybory swoich własnych dzieci pod oczywiście warunkiem, że te wybory są moralnie godziwe. Ale jeżeli wszystkie próby dialogu zawiodą, wtedy uzasadnione jest odsunięcie się od swoich rodziców dla dobra własnego i własnej rodziny. Pamiętam taką sytuację, kiedy przyszedł do mnie pewien mężczyzna i mówił, że ponieważ mój tata, moja mama nie zaakceptowali mojej żony, jej życiowych wyborów, konkretnie takiego wyboru, że powiedziała im kiedyś wprost, że ja nie pójdę do pracy, ja się chcę poświęcić dla domu, dla rodziny, chcę dobrze wychować moje dzieci. I teściowie nie chcieli tego pojąć, zrozumieć, że jak, to będziesz w domu, powinnaś iść zarabiać, robić karierę. I zaczęli o niej mówić źle, krytykować ją i krytykowali ją prosto w cztery oczy, ale także przy jej własnych dzieciach. I ten mężczyzna mówił, że nie mogłem pogodzić się na to, żeby oni tak bez szacunku traktowali moją żonę. I to jeszcze przy naszych dzieciach. A więc postanowiliśmy, że nie pojedziemy więcej do moich rodziców, nie będziemy ich odwiedzać tak długo, jak ta sytuacja będzie trwać. Bo uważamy, że dobro naszego małżeństwa, naszych dzieci, dla których to było zgorszeniem, co się działo, jest ważniejsze niż to, żebyśmy odwiedzali rodziców za wszelką cenę. I myślę, że podjął słuszną decyzję. Trzeba pamiętać, że mąż ślubuje przede wszystkim swojej żonie, a żona ślubuje mężowi. Że nie ma takiej sytuacji, że ważniejsze jest w tej sytuacji słowo czy zdanie własnego rodzica. Nie. Na pierwszym miejscu jest mąż, żona. Inne są zobowiązania względem współmałżonka, a inne wobec swoich własnych rodziców. A więc Nie wolno być posłusznym rodzicom, kiedy namawiają do łamania Bożego prawa. Nie wolno akceptować ich zachowań, kiedy są to złe, niemoralne zachowania. I nie mogą rodzice wymuszać na dzieciach, że w każdej sytuacji będą akceptować ich zachowania, bo tak po prostu być nie może. Uczą Dzieje Apostolskie bardzo wyraźnie. Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Czasami jest taka sytuacja, że dorosłe dziecko ma wręcz obowiązek, moralny obowiązek upomnieć swojego rodzica, który wybiera życie w grzechu. I nieraz to dziecko musi ponosić bardzo bolesne konsekwencje. Kiedyś pewna młoda kobieta, mężatka, była świadkiem bardzo bolesnego dla niej wydarzenia rodzinnego, mianowicie jej własna matka rozwiodła się z jej ojcem po iluś tam już wielu w sumie latach małżeństwa. I córka mówi do mamy: mamo, co ty robisz? Po tylu latach odchodzisz od ojca, bo poznałaś jakiegoś tam przyjaciela i uważasz, że ten przyjaciel daje ci więcej niż twój własny mąż. Co ty robisz? My ciebie tutaj potrzebujemy. Ja zaraz tutaj rodzę dziecko. Potrzebuję twojej pomocy, a ty się wyprowadzasz do jakiegoś pana, kawalera. I ta matka ze złością na niej: to ty stoisz po stronie swojego ojca, to ty nie widzisz, jak on mnie krzywdził, ignorował przez tyle lat, ja przy nim byłam niespełniona, jak ty mi tak możesz robić? I obraziła się na swoją córkę, powiedziała: nie chcę mieć z tobą nic wspólnego i radź sobie sama z tym dzieckiem. I ta córka mówi: jak mnie to zabolało, jak mnie to boli, że ja nie mam mamy, kiedy jej najbardziej potrzebuję. To są właśnie te przykre konsekwencje. Ale uważam, że słusznie zrobiła, że zwróciła uwagę swojej pogubionej matce. To był jej obowiązek. Zawsze jednak obowiązuje szacunek, bez względu na to, co się dzieje w życiu rodzica. Zawsze. Mówiąc o nich, sądzimy czyny, ale nie człowieka. I trzeba uważać, co mówisz o swoich pogubionych rodzicach, zwłaszcza przy swoich dzieciach. Trzeba też się modlić za tego rodzica, który żyje w grzechu. Trzeba się modlić za niego, ale także za siebie samego, abyś potrafił przebaczyć, abyś nie hodował w sobie tej urazy, która ciebie samego będzie wyniszczać, będzie prowadziła do sytuacji, że ty sam nie będziesz mógł podjąć dobrze swojego powołania, bez względu na to, jakie ono będzie, bo będzie w tobie ta zadra, jak taki cierń. I wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak to wpływa, to nieprzebaczenie na ich życie, na ich różne wybory. Zawsze gdzieś tam pojawia się jakiś grzech, jakieś zło. To jest konsekwencja tego nieprzebaczenia. A więc trzeba się modlić o to, żeby nie chować urazów, szczególnie tam, gdzie były bolesne rany, na przykład porzucenie przez rodzica, przemoc czy alkohol. Wiemy, jak ma wyglądać sprawa czci, wiemy, jak powinna wyglądać sprawa posłuszeństwa, ale jak ma wyglądać sprawa pomagania rodzicom? Czy mamy pomagać w każdej sytuacji? Na jakie sposoby? Na przykład pomagać finansowo czy w inny sposób? Z pomocą to jest tak, że pomagać trzeba zawsze, ale mądrze. Chciałbym tutaj powołać się na takie dwa przykłady. Pierwszy przykład to pewna samotna matka, której mąż już nie żył wiele lat, która jednak emocjonalnie była bardzo związana ze swoim synem, który już miał swoją rodzinę, bo po stracie męża bardzo się jakoś emocjonalnie do niego zbliżyła, jakby chciała tę pustkę wypełnić. I później wymuszała na tym swoim synu wiele różnych spraw, przysług. No chodziło jej o to, żeby on po prostu jak najwięcej czasu spędzał właśnie z nią, a nie z rodziną. I dzwoniła do niego: przyjedź, bo potrzebuję twojej pomocy i w różnych sytuacjach, ale to były takie telefony, że przyjedź do mnie zaraz, natychmiast, a jak nie odebrał od razu telefonu, no to były od razu skargi, dlaczego nie odebrałeś telefonu, przecież mogło mi się coś stać, a więc taki rodzaj szantażu emocjonalnego. No i raz z rodziną wyjechał na długie, oczekiwane wakacje, no i po dwóch dniach musiał wrócić, ponieważ mama do niego zadzwoniła z takim przerażeniem w głosie, że przyjedź, potrzebuję twojej pomocy. Nie chciała powiedzieć, co się dzieje, tylko przyjeżdżaj natychmiast, bo dzieje się właśnie coś. No i on się tak tym przeraził, że rzeczywiście wrócił z tą rodziną po dwóch dniach. Okazało się, że zepsuły się drzwi w klatce, w której jego matka miała kanarka i to był powód, dla którego oni no, po prostu zepsuli sobie wakacje. Więc on w pewnym momencie przyszedł i mówi, no proszę księdza, no jak ja mam traktować mamę, no jak jej mam pomagać, bo przecież to mi się małżeństwo, rodzina sypie. I drugi przypadek, ojciec też już wdowiec, przeszedł na wcześniejszą emeryturę, chociaż był zdrowy, sprawny, ale tak stwierdził, że ma taką możliwość. Ale jego syn dobrze zarabiał, więc wyciągał od niego często te pieniądze, a sam no jednak w tym swoim lenistwie marnował czas na jakieś głupie filmy, seriale, ale też zaczął wchodzić w bardzo niemoralne życie, odwiedzać różne kobiety. No i ten syn wiedział, że no, tak długo jak on utrzymuje swojego ojca finansowo, no to ojciec prowadzi takie niemoralne życie i też się zastanawiał, czy ja powinienem dalej ojcu pomagać, bo on się powoływał na to, że no jednak synu, dobrze zarabiasz, powinieneś mi teraz wynagrodzić te lata, kiedy ja ciebie utrzymywałem. I kiedyś sięgnąłem do takiego pisma Alicji Lęczewskiej, Dialogi z Panem Jezusem, Słowo Pouczenia, i Pan Jezus do niej powiedział w roku 1995 taką radę, która ma zastosowanie w tych dwóch sytuacjach. Pomagać trzeba bliźniemu o tyle, o ile to buduje jego i twoje życie duchowe. Jeśli ktoś sam swoje życie czyni ciężkim, a pomoc nie służy jego zbudowaniu i nie jest konieczna, by zabezpieczyć podstawowy byt jego podopiecznych, to także ty nie jesteś zobowiązana w sumieniu, by nieść pomoc. Bo pomoc twoja jest i tak marnotrawiona w swej najważniejszej istocie. Może nawet być tak, że więcej czyni zła niż dobra, bo utwierdza w kimś jego chciwość i niefrasobliwość lub egoistyczne wykorzystywanie dobroci drugich osób. W tobie zaś może budzić rozgoryczenie i prowadzić do zaniedbań w życiu duchowym i w tym, co jest twoją powinnością codzienną w doczesności twojej, a więc w powołaniu, w dobrym wypełnianiu swojego powołania. A więc bardzo precyzyjna odpowiedź Pana Jezusa, że czasami nie wolno pomagać w pewnych sytuacjach. Kiedy to może szkodzić tej osobie, której pomagamy, albo tobie samemu w twoich relacjach z Bogiem, albo w dobrym wypełnianiu swoich codziennych obowiązków. To są słowa Pana Jezusa zapisane w pismach Alicji Lęczewskiej. Warto o tym pamiętać. I kolejne przykłady wynikające z czwartego przykazania, a więc opieka nad starszymi rodzicami. Tak, jest to sprawa, która wynika nie tylko z Bożego przykazania, ale także z prawa naturalnego. Tak jest w każdej kulturze, w każdym narodzie, cywilizowanym narodzie, że rodzice opiekują się swoimi dziećmi, a dorosłe dzieci opiekują się swoimi starszymi rodzicami, którzy wymagają tej opieki, którzy tej opieki potrzebują. Ale też musi być tak, że jeżeli ktoś z rodzeństwa, ktoś z dzieci pomaga swoim starszym rodzicom, to ta pomoc musi być podzielona równo. Muszą w nią być zaangażowane wszystkie dzieci. Nie może być tak, że tylko jedno poświęca siebie, swój czas, środki na opiekę nad chorym rodzicem czy rodzicami, a reszta wykorzystuje dobroć tego jednego brata czy siostry. To albo jeżeli jest ustalone między nimi, że ktoś jeden się zajmuje, no to dobrze, ale też niech wtedy ta pozostała część rodzeństwa jednak wspiera tą jedną osobę i swoim czasem i od czasu do czasu trzeba zastąpić też ją, bo to ona też musi odpocząć. Powinni wspierać ją materialnie, bo oczywiście taka opieka nad starszą osobą pochłania wiele środków, więc nie może być tak, że jedno dziecko pomaga swoim rodzicom, a reszta umywa od tego obowiązku swoje ręce. I także to jest obowiązek wszystkich dzieci. Trzeba być zainteresowanym swoim rodzicem, odwiedzać go na starość, nawet jeżeli oni nie chcą, żeby te dzieci mieszkały z nimi, czy oni nie chcą się przyprowadzić do dzieci, chcą mieszkać, żyć oddzielnie. Według tej zasady starych drzew się nie przesadza, to jednak odwiedzać, dzwonić, zainteresować się. I też musi to być ten rodzaj opieki, który rzeczywiście zapewnia starym, schorowanym rodzicom godziwe warunki życia. I tutaj nie ubędzie się bez poświęcenia. I często jest to próba dla dzieci, często jest to egzamin z tego, jak były wychowane, czy mają serce, czy są egoistami. Są dzieci, które bardzo poświęcają się dla swoich chorych rodziców i warto wiedzieć, że jest to najprostsza droga do nieba, właśnie wtedy, kiedy ty poświęcasz się dla swoich schorowanych rodziców. Jest to najbardziej bezinteresowna, heroiczna pomoc, bo już nic oni nie są ci w stanie dać w zamian. Owszem, może być tak, że starszy rodzic może być nieznośny, ale też trzeba mieć na względzie pewną niepoczytalność, która towarzyszy temu wiekowi. Trzeba tutaj modlić się o miłość i wyrozumiałość. Pamiętaj, że i twoi rodzice byli wyrozumiali wobec ciebie, kiedy byłeś dzieckiem i na pewno nie było takiej sytuacji, że oddaliby ciebie do domu dziecka tylko dlatego, bo dawałeś im równo w kość. I tak samo ty nie musisz od razu oddawać swojego rodzica na przykład do domu opieki tylko dlatego, że twój rodzic wyprowadza ciebie z równowagi. Taka sytuacja może mieć miejsce, ale tylko wtedy, kiedy już nie ma możliwości zapewnienia opieki rodzicom, bo już po prostu sama nie masz siły, by podnieść matkę, umyć ją czy ojca, albo kiedy już naprawdę potrzeba specjalistycznej, medycznej, codziennej, całodobowej opieki. I wtedy też jak najbardziej uzasadnione jest to, żeby skorzystać z takiej zewnętrznej pomocy. Są niestety takie sytuacje tej pomocy interesownej względem swoich rodziców. Będę się opiekować ojcem, matką, bo liczę na to, że tam będzie jakiś spadek, testament i tak dalej, albo że mi za to dobrze zapłacą, ale oczywiście o takich sytuacjach tutaj nie mówimy. I jeszcze ostatnia sprawa wynikająca z Bożego przykazania, czyli zmarli rodzice. W tym przypadku potrzeba twojej modlitwy, ale jeszcze wcześniej, właśnie sam moment śmierci, też zapewnić im godziwe warunki, miejsce na to przejście do wieczności. Niekoniecznie jest to zawsze szpital. Zawsze pamiętajcie, najlepszym miejscem umierania, odchodzenia bliskiej osoby to jest dom, otoczenie najbliższych, a nie pusta sala w szpitalu przy obcych ludziach, gdy nic nie towarzyszy. Myślę, że o tym warto pamiętać. Później zapewnienie godziwego pochówku, mszy świętej. Nieraz jest tak, bo jako kapłan prowadzę często pogrzeby na cmentarzu, że przychodzą i mówią, proszę księdza, tylko pochówek, bez mszy świętej. A dlaczego bez mszy świętej? Przecież ja znam tę panią, tego pana. To była bardzo wierząca osoba. No, z różnych przyczyn. No i w końcu wychodzi, że chcą sobie zaoszczędzić i dlatego bez mszy świętej, tylko pochówek. No to człowiek ręce rozkłada, że czy rodzice skąpili czegoś swoim dzieciom? Nie skąpili. Często dużo za dużo im dawali. A dziecko później skąpi tego, żeby była msza święta na pogrzebie własnego rodzica. To jest przerażające, ale tak niestety jest. I tak samo nie pamięta, albo też z różnych przyczyn nie chce modlić się za swojego rodzica, nie pamięta o tym, żeby prosić o msze święte, czy w rocznicę śmierci, czy z jakichś innych okoliczności. I pamiętajmy, że nasza modlitwa jest konkretną pomocą rodzicom po drugiej stronie, którzy często potrzebują tej pomocy, bo kto wie, co się dzieje z jego duszą, może jest w czyśćcu, potrzebuje tej modlitwy. I tylko dziecko może tę modlitwę ofiarować. Tak więc w tych słowach chciałem troszkę odnieść się do tego tematu. Pamiętajmy, że to nie jest szczegółowe omówienie tego tematu i tak dość długo mówię, i że pewnie są takie jakieś sytuacje, wyjątki od reguły, wobec których możecie powiedzieć, że no nie do końca się zgadzacie. Być może, bo nie jesteśmy tu w stanie wszystkich szczegółów omówić, ale zasadniczo chciałem tutaj pokazać, jak bardzo ważne jest to, żebyśmy dobrze weszli w to Boże przykazanie i módlmy się o pomoc Bożą do dobrego podjęcia tego przykazania, bez względu na to, co dzieje się z naszymi rodzicami. Pamiętajmy, że przez to realizuje się też przykazanie miłości bliźniego, a z przykazania miłości bliźniego będziemy przez Boga sądzeni. Amen.